Czy oni nie chcieliby tego, co mają nam sprzedać, skredytować? No i też pytanie, na jakich warunkach nam to skredytują, no jeżeli to, my jesteśmy na musiku.
Kołdra jest krótka, trzeba wybrać, co wybiera Konfederacja.
Ja panu redaktorowi w tej chwili na to pytanie nie odpowiem, no ale...
No, trwa prekampania, ale w kampanii odpowiedzi, czy nie?
Na pewno nie kolejne świadczenia socjalne i na pewno nie kolejne inwestycje ale robione na
apelował
pokaz
pan
niewspółmierne
poseł
do naszych możliwości.
Krzysztof Bosak, gościem Poranka Wnet, proponował i apelował pan poseł o uczciwą debatę finansową. Mhm. No to czy taka będzie
no
samej Konfederacji?
Mogę powiedzieć,
czy staniecie
to,
na Konfederacji?
To, co w sektorze energetyki jest postrzegane jako niepoważne, to na przykład, że ludzie z rządu, z różnych ministerstw dyskutują kilka projektów energetyki nuklearnej jednocześnie, jądrowej, a nie jeden wspólny. To jest dosyć niepoważne, albo na przykład, że negocjowana jest jakby nie wspólnie budowa dwóch nowych elektrowni jądrowych, tylko najpierw pierwszej i niby tam jest coś rozstrzygnięte, chociaż nic nie jest rozstrzygnięte, bo to była nieprawda, co podano do opinii publicznej.
Tam czyli ta amerykańska jedynie... Westinghouse'u. Dobrze, ale czy to nie jest szczegół? Czy to nie jest tak, że pan poseł teraz nas...
No to nie są szczegóły, bo to ma kosztować miliardy.
Miliardy.
To ma właśnie kosztować te wielkie kwoty, o których mówimy. Dziesiątki lub setki miliardów. Tak samo te wszystkie zamówienia obronne, jakie pan sumuje, to w ogóle nie ma na to pieniędzy i piłka jest po stronie rządu, to PiS rządzi, to PiS nam powinien powiedzieć, jeżeli kontraktuje wydatki zbrojeniowe, na przykład, nie wiem, na kilkaset miliardów, no to gdzie widzieć źródła finansowania tego? Przypomnijmy, że jak poprzednie rządy na przykład robiły program F-16 zakupu, to był ustanowiony specjalny, osobny obok budżetu program wieloletni, który był dopisany obok ustawy budżetowej jako dodatkowa linia finansowania. Było wykazane, ile będzie trzeba w każdym roku na to pieniędzy i że będzie zaciągany dług, ten dług będzie stopniowo spłacany i tak dalej.
Pan poseł głosował za ustawą o obronie ojczyzny, to niektóre mechanizmy finansowe także w sobie zawierała, więc jakby był pan mniej więcej świadomy.
No właśnie nie, to jest kolejna ściema i kolejna nieprawda. W ustawie o obronie ojczyzny na etapie uchwalania oni nie mieli żadnej koncepcji ani co dokładnie kupować, ani od kogo, ani za ile, ani kto za to zapłaci.
Nie, ale mechanizm finansowania już był tam zapisany.
No pan nazywa, ale pan mechanizmem finansowania nazywa powołanie nieistniejącego wcześniej nowego pozabudżetowego funduszu,
tak
który w ogóle nie zaczął działać, w tym sensie, że pomysł Mateusza Morawieckiego był taki, żeby zrobić z tego kolejny fundusz covidowy, czyli coś, co sprzedaje obligacje Skarbu Państwa, które nie są z obligacjami Skarbu Państwa, tylko są wyżej oprocentowane, więc bardziej zyskowne dla rynku i sprzedawane przez jakiś rządowy fundusz. Problem jest taki, że instytucje finansowe nie chciały już kupić tych obligacji. Oni chcieli rozpocząć ich sprzedaż, ale nie było chętnych i się z tego wycofali. Więc ten pomysł, który był w ustawie o obronie ojczyzny, po prostu nie wyszedł.
No dobrze, czyli konkluzja, bo mówimy, chcemy mieć konkluzję, co zrobić z tymi wydatkami na zbrojenia, co zrobić z modernizacją polskiej armii. Jeżeli Konfederacja będzie w rządzie, będzie postulowała ograniczenie modernizacji, mniej czołgów, mniej samolotów.
To trzeba zacząć od poważnego rozpoczęcia szkolenia rezerw, a nie wysyłania na chybił trafił ludziom wezwań na ćwiczenia, nie będąc gotowym na
dobrze,
odpowiedź.
A odpowiedź
na, to, ile
na moje pytanie
będą trwały.
Co do sprzętu, bo o to pytałem, panie pośle.
No, następny rząd zapewne będzie stał przed brutalnym wyborem, które z tych kontraktów realizować, a które z tych kontraktów ograniczać, tak to widzę, albo
nie
będzie odsuwanie w czasie.
Konfederacja, jeżeli będzie rządzić, to przejrzy wszystkie te kontrakty i będzie analizować, które zerwać, a które podtrzymać?
Każdy rząd, który będzie rządził, przejrzy te kontrakty, niezależnie jaka to będzie konstelacja partii politycznej, bo my w Sejmie w tej chwili nic o tych kontraktach szczegółowego nie wiemy.
PSL mówi, nie wiem czy uczciwie, czy nie, ale przynajmniej mówi ustami swojego prezesa, wszystkie kontrakty będziemy realizować, są potrzebne dla polskiej armii.
To jest sfera propagandy moim zdaniem. Natomiast moim zdaniem sfera praktyki jest taka, że nawet PiS zdaje sobie sprawę, że będzie musiał część z nich być może renegocjować albo po prostu odsuwać w czasie. Bo czasem ze względu na opinię publiczną nie robi się tak, żeby jakieś... Znaczy to, co zrobił PiS z karakalami, to się robi bardzo rzadko, bo to bardzo jest kosztowne, trzeba płacić wieloset milionowe kary, przepadają zaliczki, psuje to stosunki międzynarodowe. Państw na świecie, które sprzedają nowoczesne uzbrojenie, wcale nie ma tak dużo, więc bez sensu jest obrażać sobie potencjalnych dostawców. Generalnie to, co się robi, i to widzieliśmy w polskiej branży zbrojeniowej wielokrotnie, także w szczególności wobec polskich spółek zbrojeniowych, to kiedy nie ma pieniędzy, po prostu się renegocjuje po cichu, przesuwa terminy płatności, przesuwa terminy dostaw, rozkłada to na kolejne lata i zostawia problem najwyżej następcom, kolejnym rządom.
To jeszcze jedno pytanie.
A niezadowolenie tych dostawców zasypuje się pieniędzmi, które
czyli
są
będziecie
większe,
odsuwać te
mniejsze
projekty
niż kontrakt.
W czasie.
Ja nie deklaruję, panie redaktorze, co będziemy robić. Ja się staram uczciwie słuchaczom przedstawić, jak wygląda sytuacja. Pan redaktor rozmowę prowadzi w takim kierunku, jakby to były plany Konfederacji. To, co ja opisuję, to nie są plany Konfederacji,
staram się te
tylko
plany
są problemy
wydobyć.
Wynikające z nieodpowiedzialnego rządzenia przez PiS. PiS przez 7 lat zaniedbywał przemysł zbrojeniowy, żeby w 8 roku odgrywał się rolę jastrzębia obronnego.
To jest teza pana posła. Ja staram się to, żeby ta teza była
to
poparta.
To są fakty. 6 zmian zarządów w PGZ-cie.
To jest też fakt, ale faktem jest też na przykład wzrost liczby żołnierzy, powołanie wojsk obrony terytorialnej i wiele innych ruchów, które działy się wcześniej niż przed wybuchem wojny.
Ale my jesteśmy po rekordowej fali odejść, panie redaktorze. Nie jesteśmy po wzroście. Wzrost to zadeklarowali na papierze. Natomiast żeby stworzyć tą armię, o której oni mówią, chyba tam padały jakieś liczby typu 300 tysięcy czy coś takiego. Ale nawet gdyby chcieli stworzyć realnie 100-tysięczną armię, nie są do tego przygotowani. Ja chodzę na konferencje dotyczące obronności. Rozmawiam z ludźmi, którzy tam przyjeżdżają. Proszę mi wierzyć, że w tej chwili w istniejących obecnie szkołach wojskowych nie ma możliwości kadrowych, żeby wyszkolić więcej żołnierzy, nie ma sprzętu, obiekty są nieprzygotowane. Minister Macierewicz zapowiadał otwarcie strzelnic wojskowych dla cywili, żeby upowszechniać to, co postulowaliśmy zresztą, obronność. Wie pan, czemu to się nigdy nie stało? Bo po prostu wojsko nie jest na to gotowe. Wojsko nie jest gotowe nawet na to, żeby szkolić intensywnie, poważnie tych żołnierzy, którzy obecnie są żołnierzami zawodowymi, a co dopiero, żeby wzrosnąć kilka razy. To jest czysta fantastyka, niestety.
Na razie, jak patrzę na dane te publicznie dostępne, to na początku rządów PiS-u wojskowych w mundurach było 94 tysiące, teraz jest 132. No,
między innymi dzięki na przykład uwojskowieniu pielęgniarek w szpitalach wojskowych. No to są takie operacje, w jakimi urzędnicy MON-u są wyspecjalizowani.
To, panie pośle, jeszcze pytanie z ekonomii. Sławomir Mentzen zrobił karierę ostatnio na Twitterze, proponując, żeby każdy pracujący miał dom, trawnik, dwa samochody. Jak to zrobić?
I wakacje.
I wakacje, właśnie, wakacje.
To nie jest propozycja ekonomiczna, tylko to jest cel społeczny. To znaczy chodzi o to, że PiS gadał przez ostatnie kilka lat o budowaniu, jak oni to mówili, konserwatywnego państwa dobrobytu, a nie wyszło im ani dobrobyt, ani konserwatywne. No, natomiast chodzi o to, że my akcentujemy nie tylko tę sferę gospodarności w sektorze finansów, czyli że chcemy, żeby podatki były niskie i proste, państwo nie było bez ustanku zadłużane, a sfera socjalna bez końca rozdymana. Nie może być tak, że dla obywateli jedyną obietnicą dobrobytu są transfery socjalne od rządu. Dla obywateli rosnące płace, ich siła nabywcza muszą być obietnicą dobrobytu.
A teraz tak jest,
nie, w naszej wizji nie dla wszystkich obywateli, tylko dla tych, którzy chcą ciężko i rzetelnie pracować. I to jest
a
wielka
co znaczy ciężko i rzetelnie? Bo to już jest
no to znaczy
nie
zgodnie,
tylko
zgodnie
z ile godzin zgodnie dziennie?
Nie, no proszę nie żartować. Zgodnie z zasadami rynkowymi, to rynek decyduje, jakie jest zapotrzebowanie na pracę i jakie są płace. W tej chwili
czyli nie, bo pan poseł Mentzen, pan prezes Mentzen pisał, że każdy pracujący, a pan poseł nas mówi każdy ciężko i rzetelnie, to trochę zawęża tą grupę, żeby mieli dwa samochody, dom, trawnik i wakacje.
Nie, no bo w sektorze prywatnym każdy, kto jest zatrudniony, to pracuje ciężko i rzetelnie, bo inaczej został bez pracy usunięty. Natomiast w Polsce mamy gigantycznie rozrośnięty sektor publiczny z różnymi pieczeniarzami, karierowiczami, obibokami, którzy zawdzięczają układom swoje miejsce pracy. Często wcale niezbyt dobrze płatne swoją drogą, dlatego ludzie ambitni, zdolni do sektora publicznego nie idą. Natomiast to jest wielki gard na całym polskim społeczeństwie, dlatego że człowiekowi średnio zarabiającemu większość tego, co on wypracuje, jest zabierana. Najpierw w podatkach i składkach, później w podatku VAT i w akcyzie. Przeciętny człowiek, gdyby się dowiedział, jak duża część tego, co na niego niejako przypada w gospodarce, jest mu zabierane, to by się za głowę chwycił. To jest naprawdę zdecydowanie ponad połowa.
A kto bardziej dbał o polską pracę? Bo jak słucham pana posła, to akurat macie ten sam spin, co Donald Tusk. Bo Donald Tusk jeździ po Polsce i ostatnio często mówi, że trzeba docenić pracujących, że w tej chwili w Polsce właśnie niepracujący, jak rozumiem, są promowani przez Prawo i Sprawiedliwość, a on doceni ludzi pracy. Więc macie ten sam język używacie.
Odbieram to jako element wejścia Platformy Obywatelskiej w rywalizowanie z nami o wyborców. Platforma przestraszyła się tego, że wyborcy, którzy mieli umiarkowanie konserwatywne i wolnorynkowe poglądy, zaczęli uciekać do Konfederacji. My będziemy ten proces wspierać, bo uważamy, że mamy lepszą propozycję i lepiej poukładane sprawy ideowe i programowe niż Platforma, i Tusk jest zużytym politykiem.
A kto
natomiast
lepiej
on oczywiście
dbał o
będzie
pracę?
Starał się powstrzymać odpływ wyborców. Natomiast jedną ciekawostkę panu powiem. Nikt, żadna partia dotychczas nie dbała. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda w ogóle kontrola rynku pracy, co się działo w lockdownach. Gdyby którakolwiek partia chciała dbać o ludzi pracy, to by się tym po prostu realnie zajęła. Tym się nikt nie zajmował. Zresztą ludźmi, którzy nie pracują, potrzebują pomocy, co pokazuje sytuację z niepełnosprawnymi, też się kompletnie nikt nie zajmował. Politycy w Polsce nie zajmują się niczym innym, niestety, co interesuje media, albo co im wyjdzie już brutalnie w sondaży, że grzeje na czerwono i że 80 czy 90% wyborców o jakiejś problemie wie. Wcześniej te problemy są ignorowane. Taka jest metoda pracy w większości partii politycznych i PiS i Platforma są tu bardzo podobne. Natomiast jedną rzecz chciałbym powiedzieć, która wynika z badań ciekawą. PiS ma obecnie wśród wyborców najniższy odsetek ludzi utrzymujących się z własnej pracy, Konfederacja ma najwyższy. Więc jeżeli jest jakaś partia, gdzie wyborcy pokazują, że jest to partia reprezentująca głównie ludzi ciężko i rzetelnie pracujących, to jest to Konfederacja. Czy to się komuś podoba, czy nie?
To jeszcze pytanie o partię. Zresztą trochę po czasie, ale ciekawy jestem, na ile wy będziecie szeroko iść do wyborów? Będą jakieś kongresy, jeszcze kolejne środowiska włączane do Konfederacji przed wyborami będą, czy nie, panie pośle?
Oczywiście, że będą kongresy, bo kampania wyborcza polega na tym, że robi się duże i małe spotkania i wydarzenia, więc to naturalne. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś fuzje, no są różne pomysły. Układanie list u nas trwa cały czas i będziemy je przedstawiać przez kolejne miesiące. Będziemy przedstawiać ludzi, którzy będą wchodzić na nasze listy. Nie zapowiem w tej chwili, że to będą całe środowiska. Chociaż jeżeli jest jakieś środowisko, o którym jeszcze nie wiem, które chciałoby z nami współpracować, to zapraszam. Proszę kontaktować się z naszym biurem w Sejmie i będziemy rozmawiać.
Jak daleko...
Na pewno trzeba łączyć siły ludzi podobnie myślących.
Jak daleko będzie się poszerzać? To będzie może złośliwe pytanie, ale jak rozumiem, takie środowiska jak Rodaci Kamraci nie wchodzą w grę pana Ossadowskiego, chyba tam się nazywa, a drugi to Jabłonowski.
Zdaje się, że wymienia pan człowieka, który siedzi chyba w więzieniu w tej chwili, czy w areszcie.
Tak,
więc traktuję to w kategoriach złośliwości. Natomiast to, co pan powiedział, to są grupy nieformalne. Ja o nich wiem tyle, że w internecie tam, prawda, co chwilę dostarczają jakichś dziwnych treści. Nie jesteśmy zainteresowani współpracą z ludźmi, którzy dostarczają dziwnych treści. Jesteśmy zainteresowani współpracą z nowymi ludźmi, którzy
to było
albo
proste
są zupełnie
pytanie.
Nowi w polityce, albo którzy znają się na państwie i mają dobre propozycje, jak lepiej rządzić państwem, niż robi to w tej chwili PiS i wcześniej Platforma.
Bo Grzegorz Braun o tych ludzi się upominał z mównicy sejmowej na ostatnim posiedzeniu sejmowym, stąd o nich pytam.
Ja nie chciałbym wchodzić w taki schemat,
ale
że będę tłumaczył,
pan Leszek
co Grzegorz
Sykulski.
Braun miał na myśli.
Ja też nie chcę, bo to
ale,
nie ma...
Ale w tym wypadku mogę zrobić wyjątek i mogę powiedzieć, że nie chodzi o obronę polityczną Grzegorzowi Braunowi, chodzi po prostu o to, jaki mamy zakres wolności wypowiedzi w Polsce i jakie mamy metody. I mi też się nie podoba, co rząd robi niektóre rzeczy. Na przykład, jeżeli pana redakcja byłaby cenzurowana przez ABW, to ja bym bronił pana redakcji, chociaż nie ze wszystkim się muszę zgadzać. I tak samo na przykład jest z najwyższym czasem, najstarszym serwisem internetowym w Polsce, konserwatywno-liberalnym czy z telewizją w Realu. Oni są obecnie cenzurowani przez ABW i ja ich będę bronił, chociaż nie zgadzam się ze wszystkim, co powiedziano o nich na antenie.
To
w podobnym temacie,
pytanie,
moim zdaniem, wypowiedział się Grzegorz Braun.
Politycznie, a Leszek Sykulski jest poza waszym zasięgiem, czy jednak może się znaleźć na listach Konfederacji?
Będą listy, będziemy przedstawiać ci, których bardzo interesuje pan Leszek. Niech się jeszcze trochę nad tym pozastanawiają. Natomiast mogę powiedzieć, że z pewnością nie będzie centralną postacią naszej kampanii wyborczej i z pewnością nie jest człowiekiem, od którego czerpalibyśmy interpretację.
Ale na listach może się znaleźć.
Nie będę komentował w tej chwili składu list, jak będą one ogłoszone i ustalone, to wtedy wszyscy się z nimi zapoznają. I myślę, że będzie tam bardzo dużo mocnych nazwisk i dużo dobrych wiadomości, dużo rzeczy, które da naszym działaczom i sympatyką wielką energię do prowadzenia dalszej kampanii.
To na koniec, wczoraj dzień książki, ulubiona książka pana posła?
W tej chwili to chyba Pismo Święte.
No i to jest dobra odpowiedź. Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Godzina
dobrego dnia.
8:39 zrobiła się na zegarach. Czas na odrobinę muzyki. Jacek Kaczmarski, a skoro przy książkach jesteśmy, to ja też zaproponuję państwu podróż po klasyce. Jacek Kaczmarski, powtórka z Odysei.
reklamie. Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
8.43. Drodzy Państwo, poranek Wnet trwa, a my już teraz mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, pani Iwona Wiśniewska, ekspert Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do Radia Wnet. Ostatnio opracowała pani, napisała pani taką, można powiedzieć, analizę tego, jak wygląda sytuacja tych najbogatszych osób w Rosji, oligarchów, zważywszy na sankcje, które są nakładane przez Zachód. Zresztą teraz mamy już 11 pakiet sankcji, które Unia Europejska planuje nałożyć. No i jakie są takie główne konkluzje, co jak po już przeszło roku tej rosyjskiej inwazji na Ukrainie wygląda sytuacja, no można powiedzieć, tej rosyjskiej elity ekonomicznej.
Znaczy, to w zależności od tego, gdzie te osoby się znajdują. Ci, którzy są w Rosji, no to próbują wykorzystać sytuację obecną w Rosji, wojenną, do pomnażania swoich zysków. No i oczywiście chronienia biznesu, odzyskiwania, jeśli nie odzyskiwania rynków, to przynajmniej budowania dostępu do nowych rynków, ponieważ ten rynek zachodni dla nich w większości się zamknął. W związku z tym tworzą nowe kanały logistyki, nowe kanały operacji finansowych i głównie współpracują z Azją. Natomiast ci, którzy pozostali za granicą, bo część z nich jest na zachodzie, natomiast znaczna część zmuszona była ze względu na sankcje przenieść się z państw zachodnich do innych państw, to jest Turcja, to są państwa Zatoki Perskiej, Izrael, no i tam teraz tworzą i budują swoje imperia, ale oczywiście w większości, znaczy jedno ich łączy. Praktycznie nikt z tych rosyjskich biznesmenów nie wystąpił zdecydowanie przeciwko wojnie i z krytyką Władimira Putina. Były takie pojedyncze głosy krytykujące, znaczy może nie tyle krytykujące, co nawołujące do pokoju. Pomijając kwestię, kto jest sprawcą tej wojny, dlaczego ta wojna wybuchła, po prostu wołają o pokój. Natomiast i to było przede wszystkim na początku wojny, teraz praktycznie wszyscy milczą. I co ciekawe, nawet ci biznesmeni, którzy są blisko związani z Putinem, którzy akurat korzystają na tej wojnie najbardziej, oni dla odmiany nie stali się propagatorami tej wojny i nie mówią głośno o tym, że to była dobra decyzja i tak trzeba trzymać.
To jest faktycznie bardzo ciekawe. A czy to jest tak, że Kreml stara się w jakiś sposób zrekompensować straty tym miliarderom? Czy możemy już mówić o tego typu mechanizmach? Obserwujemy to.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że na tej wojnie stracili w zasadzie wszyscy. I to nie tylko ten biznes dalej od Kremla, ale też i ci, którzy byli z Kremlem bezpośrednio związani. No bo to jest kwestia i dostępu do rynków zachodnich. Oni wszyscy współpracowali przede wszystkim z zachodnimi partnerami. Albo korzystali na tej współpracy w jakiś sposób. Chociażby ze względu na to, że w budżecie rosyjskim było dużo pieniędzy, które były dzielone pomiędzy nich i oni na tym korzystali. Ale to już były czysto mechanizmy korupcyjne. Natomiast oczywiście ci, którzy są najbliżej Putina, mogą liczyć przede wszystkim na w tym momencie bardzo dużą część pieniędzy, która znalazła się w budżecie rosyjskim na zamówienia publiczne, głównie zamówienia na obronne, więc dla sektora obronnego. A dwa, no są beneficjentami wycofywania się z Rosji zagranicznych, przede wszystkim zagranicznych inwestorów, ale też tych rosyjskich, którzy nie chcieli zostać w Rosji i zdecydowali się z tej Rosji teraz wycofywać swoje aktywa.
To ja tylko przypomnę, że słuchacze Radia Wnet mogą zajrzeć właśnie do tego artykułu, który pani ostatnio napisała, Milczenie owiec, rosyjski wielki biznes w czasie wojny, bo tam bardzo szczegółowo tak naprawdę postarała się pani na poszczególne też segmenty rozłożyć ten rosyjski biznes z perspektywy oligarchów. A jak wygląda kwestia ropy? Tak na dobrą sprawę, no tutaj z jednej strony rynki zachodnie się zamknęły, ale z drugiej strony wiemy, że przecież Rosja sprzedaje i do Pakistanu, i do Indii. Czy to jest tak, że ten sektor został bardzo mocno naruszony, czy może też są takie miejsca, gdzie udaje się Rosji wzbogacać na sprzedaży ropy nadal?
Na razie nie widać, żeby Rosja ograniczyła wielkości eksportu zarówno ropy, jak i produktów naftowych. To są, jeśli chodzi o produkty naftowe, to tam w poszczególnych, na przykład mazut w zeszłym miesiącu eksportowano było trochę mniej niż przed wprowadzeniem embarga. Natomiast niewątpliwie rosyjskie firmy muszą oferować dyskonty dla swoich odbiorców, no bo to jest związane z tym, że ryzyko współpracy teraz z rosyjskimi firmami no jest znacznie większe, w związku z tym i logistyka jest droższa, i koszty operacji finansowych, no a też ubezpieczenia, ale też i kwestia ewentualnego namierzenia takich nielegalnych, bo nie wszystkie z tych operacji są nielegalne, tak? Jeśli ktoś rosyjską ropę kupuje poniżej tego price cap ustalonego przez Zachód, no to on jest oczywiście bezpieczny i to jest absolutnie dozwolone prawem. Więc jakby założenie, ten mechanizm embarga na rosyjską ropę wraz z price capem, z tym limitem cenowym na eksport rosyjskiej ropy drogą morską do państw trzecich, czyli poza Zachód, on był tak skonstruowany, jego celem było przede wszystkim utrzymanie eksportu rosyjskiej ropy, żeby nie doprowadzić do destabilizacji rynków naftowych światowych, a jednocześnie ograniczyć dochody rosyjskiego budżetu. No i to nam się udało. Patrząc na wyniki budżetu rosyjskiego w pierwszym kwartale tego roku, ale też już w grudniu, kiedy weszło embargo na rosyjską ropę, widać było, że ta średnia cena, która jest brana jako podstawa opodatkowania sektora naftowego, ona spadła praktycznie tam o $25-30 na baryłce. To jest mniej więcej taki dyskont do tej ropy z Morza Północnego. Oczywiście to nie jest tak, że Indie, kupując rosyjską ropę, bo teraz Indie i Chiny stały się głównymi odbiorcami rosyjskiej ropy, to nie jest tak, że Indie płacą właśnie tam $50 za baryłkę za rosyjską ropę. Oni płacą znacznie więcej. Natomiast większą część tych dochodów, ta dochodów trafia do pośredników, do tych, którzy organizują transport, do tych, którzy ubezpieczają, do tych, którzy organizują operacje finansowe. I to jest oczywiście część z tego, to są rosyjskie firmy, dlatego że praktycznie wszystkie rosyjskie koncerny porejestrowały swoje spółki córki w Zatoce Perskiej, nie wiem, w Turcji, w dowolnych miejscach poza Zachodem, żeby móc takie operacje organizować. Pytanie jednak jest takie, czy te pieniądze, które one, te firmy zarabiają, pośrednicy zarabiają, nawet rosyjscy, trafiają do Rosji. I tego przynajmniej w budżecie rosyjskim nie widać. Te pieniądze w większości zostają poza granicami Rosji.
To w takim razie jeszcze tak na zakończenie spójrzmy w przyszłość. Pamiętam, że kilka miesięcy temu rozmawiałyśmy nawet na antenie Radia Wnet na temat budżetu Rosji na 2023 rok. Wtedy te prognozy były takie, że bardzo duże naciski, zwiększenie wydatków na obronność z perspektywy tych kilku miesięcy. Jak wygląda sytuacja? Czy możemy to potwierdzić?
To się tylko pogłębia, bo rosyjski rząd zrobił bardzo ciekawy manewr. W pierwszym kwartale tego roku postanowił zwiększyć naprawdę bardzo wydatki, w większości oczywiście na zamówienia publiczne, zamówienia obronne. De facto, jak rząd twierdzi, awansuje, czyli to, co zaplanował na ten rok, on próbuje już wydać w pierwszym kwartale, żeby dać szansę firmom, żeby te firmy już wydawały te pieniądze i produkowały to, co armii jest potrzebne. Ale nie tylko armii, bo to są też pieniądze tam na projekty infrastrukturalne, jakieś drogi, mosty. To jest też sposób rosyjskiego rządu na utrzymanie PKB, wysokości PKB. Już teraz prognozy mówią, że prawdopodobnie nie dojdzie do spadku. Jest szansa nawet, że rosyjskie PKB będzie na tam milimetry wyższe niż w zeszłym roku. Ale to jest głównie dzięki właśnie wydatkom państwowym. I teraz już w pierwszym kwartale mamy deficyt budżetu, no porównywalny do tego, który został zaplanowany na cały rok. Pytanie oczywiście jest, jak te kolejne miesiące się będą, jak ten budżet w kolejnych miesiącach będzie realizowany. Oczywiście jeśli rosyjski rząd zacznie ograniczać te wydatki, rzeczywiście to było awansowanie, a teraz wrócą do normalnych wydatków, no to oczywiście ten deficyt może wrócić do tego zaplanowanego. Natomiast no, z każdym kolejnym miesiącem widzimy, że rząd nie stopuje, tak? Tylko coraz więcej tych pieniędzy wydaje. Pytanie oczywiście jest, skąd te pieniądze bierze, bo z jednej strony nie ma tych pieniędzy w budżecie, bo dochody są mniejsze, ale ten deficyt udaje się sfinansować. Te pożyczki na rynku wewnętrznym nie są na tyle wysokie, żeby pokryć całość deficytu. I tak na dobrą sprawę, my nie wiemy, skąd rosyjski rząd bierze pieniądze na pokrycie całości deficytu.
I to są niepokojące informacje, no ale wszystko tak naprawdę, co przedostaje się na zewnątrz, czy jeżeli chodzi o czy to o kremlowską propagandę, czy o media, no jest to materiał, na którym ciężko pracować, więc sporo tych rzeczy to są spekulacje. A na ile jeszcze, tak na zakończenie pytanie, na ile my, próbując oceniać sytuację rosyjskiej gospodarki i tego też, jak mogą po prostu odnajdywać się Rosjanie w obecnej sytuacji, na ile przekładamy taką kalkę zachodnią, a na ile bierzemy pod uwagę to, że człowiek rosyjski no, będzie w stanie też znieść dużo, dużo więcej. To jest tak, że u nas coś się dzieje, nie wiem, czy w Niemczech, czy we Francji i zaraz mamy protesty, ludzie wychodzą na ulicę, a w Rosji jakoś tego nie widać.
Znaczy w Rosji o protestach, no my mamy do czynienia już nie tylko z autorytaryzmem, ale naprawdę z neototalitaryzmem w Rosji i oczywiście to nie są, to co się dzieje w Rosji, to nie są masowe represje, to nie są represje z 1937 roku, ale zagrożenie represjami jest ogromne i to wystarcza, żeby ludzie zostawali w domu, żeby się nie buntowali. Oczywiście jakby ten ostatni rok to był, nie tylko ostatni rok, ale jeszcze wcześniejsze 2 lata pandemii, to był ogromny cios dla dochodów rosyjskiego społeczeństwa. Niemniej jednak nie widzieliśmy jakiegoś rosnącego niezadowolenia, które przekładałoby się na jakieś konkretne działania i to jest oczywiście wynik tego modelu społeczno-ekonomicznego, który funkcjonuje w Rosji i tego mocnego, rozbudowanego aparatu represji. Więc jakby mamy świadomość tego, że rosyjskie społeczeństwo inaczej się zachowuje. Natomiast też to jest ciekawe, że ponieważ nie wychodzi na ulicę, ale na przykład ostatnio ta informacja o tej nowej ustawie dotyczącej mobilizacji de facto osób powoływanych do służby wojskowej za pomocą elektronicznych powiadomień, tak? To była i de facto ograniczająca prawa obywateli bardzo daleko, wbrew konstytucji, wszelkiej logice, która również nie spowodowała żadnej reakcji, jak na razie. Natomiast niewątpliwie taki cichy sprzeciw, to, że ludzie uciekają, próbują, nie wiem, swój majątek przepisać na kogoś innego, żeby nie pozwolić państwu go skonfiskować, wycieki informacji z różnych firm dotyczących, nie wiem, różne dane, to też są elementy pewnego rodzaju sabotażu wewnętrznego. Oczywiście to są takie krople, natomiast no, to nie jest też tak, że to społeczeństwo jest zadowolone z tego, co w tej kraju się dzieje.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Jeszcze tylko ostatnie pytanie. Mamy tydzień z książką na antenie Radia Wnet. Może ostatnio coś ciekawego pani czytała, albo jest taka pozycja z czasów, czy to dziecięcych, czy którą by pani mogła polecić słuchaczom Radia Wnet.
A ja akurat tematycznie, bardzo ciekawa książka o Rosji, o rosyjskich oligarchach, o sposobie, o mechanizmach, jakie tam rządzą się, napisała dziennikarka kiedyś Financial Times, która pracowała w Moskwie. Ona w polskiej wersji nazywa się, tytuł książki to są Ludzie Putina, Katrina Belton. Bardzo, bardzo ciekawa, wręcz czyta się to jak sensację, niekoniecznie jak dokument, więc polecam.
Bardzo serdecznie dziękujemy, nawet mnie pani zachęciła i chyba uda się i taką książkę kupię. I bardzo też dziękuję za rozmowę. Pani Iwona Wiśniewska, ekonomistka, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich, była gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Drodzy Państwo, 8.57 to oznacza, że powoli kończymy Poranek Wnet. Szymon Dąbrowski zrealizował audycję. Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli razem z Państwem także podczas naszej transmisji na YouTubie. Zaś Małgorzata Kleszcz wydała program. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i życzę już spokojnego dnia i koniecznie bądźcie Państwo razem z nami. Dziś jeszcze na pewno wiele ciekawych książek polecimy, o wielu takich opowiemy, ale też nie zabraknie dobrej muzyki.